Łukasz 24 od pierwszego wersetu. Pierwszego dnia tygodnia wczesnym rankiem przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, a z nim i inne kobiety. I zastały kamień odwalony od grobowca, a wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. A gdy zakłopotały się z tego powodu, nagle dwaj mężowie stanęli przy nich w lśniących szatach. I przestraszone schyliły twarze ku ziemi, a oni powiedzieli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale powstał z martwych. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, gdy był jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstać. Przepraszam. O Bogu. Nie ma go tu.
Amen. Tak. Nie ma.
Jest tu, bo on słyszy nas, jest obecny, ale nie było go wtedy w tym miejscu, gdzie te kobiety szukały go. A więc wiadomo, dzisiaj cały świat chrześcijański obchodzi zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony trochę się smucę, bo wiadomo, dla większości to tylko kolejny rytuał kalendarzu. Tak jak przy Bożym Narodzeniu, dla większości to ma mało wspólnego z Jezusem Chrystusem. To jest związane z pogaństwem. Przecież, czy ktoś kiedyś powiedział wam, dlaczego to jest ruchome święto? Dlaczego Jezus zmartwychwstał w innym dniu każdego roku? O co chodzi? Czemu to jest ruchome? To nie ma nic wspólnego, niestety, ten dzień z Jezusem Chrystusem, chociaż oczywiście zmartwychwstał i każdego dnia należy pamiętać i chwalić Boga za to, że On żyje.
Amen.
Ale nie oszukujmy się. Króliki i jajka nie mają nic wspólnego ze zmartwychwstaniem. Prawda? Lubię jajka. Chyba nawet króliki lubię jeść. Są smaczne. Lubię, uwielbiam zwierzęta akurat. Bo są smaczne. Króliki na pewno. Ale nie oszukujmy się. Króliki i jajka są związane z płodnością, a nie ze zmartwychwstaniem. Ale dzięki Bogu Jezus Chrystus zmartwychwstał i On nie potrzebuje aprobaty człowieka czy święta człowieka, żeby deklarować, że On żyje. On żyje. On zmartwychwstał, zanim ludzie zaczęli nosić te jajka i tak dalej. On tego nie potrzebuje. On żyje. Niestety dla większości to święto nie ma, to zmartwychwstanie nie ma głębszego wpływu na ich życie. Tydzień temu Debbie i ja staliśmy na Szerokiej i rozdawaliśmy ulotki, Nowe Testamenty i przechodziła starsza pani, babcia powiedzmy, z córką swoją, czyli z matką i dzieci, czyli trzy pokolenia przechodziły, a ta córka, czyli matka tych dzieci, wzięła ode mnie ulotkę. I babcia mówiła do niej z drugiej strony ulicy, nie powiem wszystkiego, bo to nie było zbyt kulturalne, ale po chrześcijańsku mówiła: wyrzuć to do śmietnika. A ja mówiłem do niej, że to jest Słowo Boże. A ona: tak, ale jakie to Słowo Boże? Czyli dając to rozumienie, że gdyby to było Pismo Święte katolickie, byłoby okej, prawda? Ja mówiłem, to jest Słowo Boże. A potem ta bogobojna, tak zwana babcia, pokazała mi środkowy palec. Mówię, o co chodzi? Spodziewam się tego od ateisty, który nie wierzy w Boga, a tu pani broni Słowo Boże katolickie w ten sposób przez ostatnie 40 lat mam do czynienia z ludźmi religijnymi, którzy w ten sposób bronią swoją wiarę. Przekleństwami, wyzywaniem, jeszcze rzucaniem różnych rzeczy na nas i nigdy nie mogę przestać dziwić się tym, że to robią ludzie w imieniu Boga. Zmartwychwstanie dla takiego człowieka nie ma żadnego sensu, żadnego wpływu na jego życie. To jest tylko rytuał. I dlatego, chociaż to jest fajnie, że wszyscy mówią i wysyłają różne zdjęcia na telefony, SMS-e, on żyje, puste grupy i tak dalej. Nie wiem, czy dla każdego z tych ludzi to zmartwychwstanie ma naprawdę sens i wpływ. Mam nadzieję, że tak. Ale wiem, że nie dla każdego. I poza tym na końcu, jeśli chodzi o ten dylemat, czy mam się smucić, wiemy, że codziennie księża katolicy składają w ofierze niby naszego Pana Jezusa Chrystusa w sposób bezkrwawy, podczas mszy świętej mówią oficjalnie, że to jest składanie ofiary Jezusa za każdym razem. Kiedy moja Biblia i każda Biblia mówi, że Jezus Chrystus powstał z martwych i nigdy więcej nie umrze. Poczytam, jest tak napisane, wysłuchaj. Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad nim więcej nie panuje. Ale... Więc niech próbują składać go w ofierze na ołtarzu katolickim czy innym ołtarzu. Nie uda im się, bo nigdy więcej Jezus nie umrze. On umarł raz na zawsze za nasze grzechy i więcej nie umrze. Nie ma znaczenia, kto go składa, kto uważa, że ma moc składania go w ofierze. Tego nie będzie. I dzięki Bogu Jezus jest o wiele większy, o wiele potężniejszy niż człowiek, który jest tylko prochem. Dzięki Bogu. Nie ma go tu. Tak mówili aniołowie. Nie ma go tu. Powstał. To jest ważny element Ewangelii. Czasami może niechcący mówimy tak dużo na temat śmierci Jezusa Chrystusa, bo rozumiemy, że zapłatą za grzech jest śmierć i bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów, a więc często mówimy o śmierci Jezusa Chrystusa, ale słuchajcie, pamiętajmy, śmierć Jezusa bez zmartwychwstania to jest tylko kolejna śmierć i śmierć zdarzy się co chwila. Co chwila ktoś umiera, co sekundę ktoś umiera. Podobno kilkaset tysięcy dziennie. Ale tu jest jakiś wyjątek. On nie tylko umarł na krzyżu w sposób naprawdę brutalny, ale po trzech dniach zwyciężył grób, zwyciężył śmierć, zmartwychwstał. Paweł powiedział, że bez zmartwychwstania jeszcze jesteśmy we swoich grzechach. A więc dodaję do myślenia, jeśli twój zbawca, jeśli twój guru, jeśli twoja, twój kapłan nie zmartwychwstał, to nie masz przebaczenia grzechów. Nie ma znaczenia, jaki mądry on jest, jaki bardzo dobry on jest, nie ma znaczenia, jaki on popularny jest. Jeśli nie zmartwychwstał, to nie ma mocy. A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście we swoich grzechach. Zmartwychwstanie to jest ważny, bardzo ważny element naszego zbawienia, naszej wiary. I mówimy o naszej wierze, nie o naszej religii, ale nasza wiara w Jezusa Chrystusa, że On jest Zbawicielem świata, jest związany z tym, że nie tylko narodził się, nie tylko żył, nie tylko robił cuda i nie tylko pomagał i nie tylko cierpiał i nie tylko umarł, ale zmartwychwstał trzeciego dnia.
Amen.
Dzięki Bogu, nie ma go tu. I kiedy czytamy ten fragment, nasz tekst, gdzie Łukasz 24, Trochę trochę brzmi, jakby byli aniołowie zdumieni, zaskoczeni. Dlaczego? Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? I oczywiście rozumiemy, że te kobiety nie szukały żyjącego, prawda? Szukały zmarłego. Szukały zwłoków, szukały trupa. One szukały zmarłego. I mówili, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Byli trochę zaskoczeni. Czytamy w Dziejach Apostolskich drugi rozdział. Podam trzy takie powody, dla których to nie było zbyt, jak to powiedzieć. Dlaczego to mogło być trochę zaskakujące, że szukały Jezusa w tym miejscu? Łukasz, Dzieje Apostolskie 2, 24. Jego to Bóg wskrzesił, uwolniwszy od boleści śmierci, bo było niemożliwe, aby ta mogła go zatrzymać.
Amen. Amen.
Niemożliwe, żeby grób mogło zatrzymać naszego Pana dłużej niż 3 dni. Tak Bóg ustanowił, tak jak Jonasz był w brzuchu wielkiej ryby przez 3 dni, 3 noce, tak samo Syn Człowieczy musiał być w grobie 3 dni i 3 noce, ale dłużej nie. Było to niemożliwe. Żaden grób, żaden krzyż, żadne pudełko, żaden człowiek nie może zatrzymać Boga w ten sposób. To było niemożliwe. A ty myślałeś, że dla Boga wszystko jest możliwe? Okazuje się, że nie wszystko. Nie jest możliwe, żeby Bóg leżał w grobie więcej niż 3 dni i 3 noce. To niemożliwe. Druga rzecz, drugi powód to jest Łukasz 10, rozdział. Łukasz 10 rozdział. Werset 34. 10:34. To nie to. Poczekajcie. Tak. Mówiłem Łukasz, bo lubię Łukasza, ale też lubię Marka. Marek, 10 rozdział, werset 34. Dobry adres, tylko zła ulica. Nie ta ulica. Marek 10:34. Czytajmy od 33. Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy zostanie wydany naczelnym kapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom i będą się z niego naśmiewać, ubiczują go, będą na niego pluć i zabiją go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.
Amen.
Ciekaw jestem w ogóle, co oni myśleli, ci uczniowie, kiedy Jezus mówił te słowa. Bo on mówił to kilka razy. I czasami jeden raz Piotr powiedział, nie, Panie, nie, to tobie się nie stanie, prawda? Ale zobacz, z jaką dokładnością Jezus przepowiedział to, co się stanie. Nie tylko powiedział, muszę odejść. Nie? Raz tak powiedział też, nie? A gdzie pójdziesz, Panie? Muszę odejść, ale wrócę. Ale gdzie pójdziesz? Ale czasami on mówił wyraźnie. I powiedział tutaj, skażą mnie na śmierć, wydadzą poganom, będą się ze mnie naśmiewać, ubiczują mnie, będą na mnie pluć, zabiją mnie. Czy tak nie było? Tak jak on powiedział, tak się stało. A na końcu powiedział, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Czemu więc przyszły, szukając zmarłego? Ja nie mówię, że ja bym inaczej postępował. Prawdopodobnie ja byłbym w takiej depresji, że nie mógłbym nawet wyjść z domu. One przynajmniej przyszły do grobu. Większość z nas byłby tak załamana, nie, chyba nie ma Boga, bo zabili naszego Pana i koniec świata, nie? Głosujmy na kogoś innego. To daje więcej kiełbasy, nie? O nie, to tamten już nie chcemy tamtego, bo on już nam zawiódł i przyszły. Ale nawet one przyszły, szukając zmarłego. Kiedy Jezus powiedział, po trzech dniach zmartwychwstanie. I to nie są słowa człowieka, który na każdym kroku zawodził. Na każdym kroku przez te 3,5 roku Jezus powiedział rzeczy niesamowite. Idź, łow tą rybę, znajdziesz tam monetę, wypyszku ryby, idź i zapłać za mnie. Poszedł i co się stało? Złowił rybę i tam w pyszku była moneta. Pójdźcie tam do tego miasta, zobaczycie tam ostrzątko uwiązane i nawet jeśli ktoś was zapyta, czemu rozwiązujecie, to powiedzcie, że Pan to potrzebuje i poszli. I tak jak on powiedział, tak znaleźli. Powiedział, idźcie tam do tego miasta, znajdziecie salę na piętrze, ta sala będzie urządzona, przygotowana. Poszli i znaleźli tak, jak on powiedział. A więc, kiedy powiedział, zabiją mnie, a po trzech dniach zmartwychwstanie, czemu miałby zdziwić się, że nie ma go tam? Czyli Bóg nie kłamie. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. Zapraszam. Zapraszamy. Listu Hebrajczyków 6:18. Czytajmy od 17. Dlatego też Bóg, chcąc dobitnie okazać dziedzicom obietnicę niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą, abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których, posłuchajcie, jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei. Już druga rzecz, która jest dla Boga niemożliwe. A ty myślałeś, że na Niego wszystko jest możliwe? Nie. On nie może kłamać. Dzięki Bogu za to. Kiedy Bóg coś mówi, On dotrzymuje tej obietnicy. Bóg nie jest człowiekiem, że miałby kłamać. Bóg nie jest człowiekiem, że miałby zawodzić. Kiedy On obiecuje coś, dotrzymuje swojego słowa. A więc, skoro obiecał, to miały przynajmniej przyjść szukać żyjącego, a nie zmarłego. Trzecia rzecz, Łukasz 24. Łukasz 24 rozdział. Mam nadzieję, że znacie kontekst, ale szli pewni mężczyźni do wioski zwanej Emaus i rozmawiały ze sobą. Nagle się pojawił Jezus i zapytał, czemu są smutni. A oni mówili, czy nie wiesz, co się wydarzyło w Jerozolimie ostatnio? To był taki Jezus i on, czytajmy ten werset 19, i zapytał ich, o czym. Oni im odpowiedzieli, o Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem, potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i samym ludem. Jak naczelni kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela, lecz potem wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Na to niektóre z naszych kobiet zdumiały nas. Były wcześnie rano przy grobie, a nie znalazły jego ciała. Przyszły mówiąc, że miały widzenie aniołów, którzy powiedzieli, iż on żyje. Wówczas niektórzy z naszych poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak mówiły kobiety, ale jego nie widzieli. Pytanie, czemu byli smutni? Oni nie wiedzieli, że Jezus obiecał, że zmartwychwstanie. Oni wiedzieli, że kobiety poszły, że grób był pusty i nawet, że aniołowie mówili, że on żyje. A czemu byli smutni? Czyli jeszcze nie wierzyli ci dwaj, że Jezus faktycznie zmartwychwstał. Jeszcze byli smutni. A Jezus powiedział do nich w 25 wersecie. Wtedy on powiedział do nich, o głupi. O głupi. I serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykłada im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. Jezus powiedział o głupi i nieskorego serca. Słyszeliście, ile razy wam mówiłem i nie zawiodłem, obiecałem, dotrzymam obietnic, kobiety poszły, wróciły, nie ma go tam, aniołowie mówili, że on żyje, a wy jeszcze jesteście smutni. Jeszcze raz. Najprawdopodobniej ja byłbym o wiele bardziej smutny, albo nawet zły, gdybym był na ich miejscu. Ja nie mówię, że oni są gorsi. Ja tylko mówię, że Jezus był przynajmniej zdziwiony. Przynajmniej zdziwiony, że byli smutni. Zdziwiony, że nie przyjęli świadectwa tych kobiet i tych aniołów. Łukasz 18, rozdział 27, werset. Łukasz 18. (Klimat) 27. Może ktoś powie, ja jeszcze nie wierzę. We zmartwychwstanie nie wierzę. Umrzesz i koniec. Tak ludzie mówią. Może im jest na rękę tak wierzyć, bo chcą umrzeć i nie zdać Bogu rachunek za siebie. A tak nie będzie. Pismo Święte mówi, że jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. A tutaj czytamy 18 rozdział, 27 werset. A on odpowiedział, co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Amen. Może człowiek nie rozumie, jak to może się stać. Może nam trudno wierzyć, że z grobu może powstać człowiek, ale u Boga to jest możliwe. On dał życie i może dać ponownie życie, prawda? O głupi, nieskorego serca. Nasz tekst mówi tak. Dlaczego szukacze żyjącego wśród umarłych? Okazało się, że szukały w niewłaściwym miejscu. Jezusa nie znajdziesz w grobie. Ani na krzyżu. Nie ma go na krzyżu. On zmartwychwstał. Ale ludzie nadal szukają pewnych rzeczy w niewłaściwych miejscach. Szukają Boga w religii. Szukają Jezusa w Eucharystii. Jezus powiedział, musicie jeść moje ciało i pić moją krew. I mówią, o widzisz, trzeba jeść Eucharystię. Dobra, czemu nikt nie pije wina? Jeśli trzeba jeść ciało i pić krew, czemu nikt nie pije tego wina? Okazuje się, że Jezus powiedział wyraźnie w tym samym fragmencie, kiedy te słowa powiedział, powiedział jeszcze, ciało nic nie pomaga, Duch jest tym, który ożywia. Słowa, to ja wam mówię, są duchem i są życiem. Jezus nie mówi o Eucharystii. On nie mówi o jakimś chlebie. On nie mówi o swoim ciele fizycznym. On mówi o tym, że trzeba uwierzyć w Niego. Dlatego w tym samym fragmencie powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ale ludzie szukają Jezusa w Eucharystii. Szukają przebaczenia w konfesjonale. Czy to nie jest trochę dziwne? Przecież chyba nie spowiadają się księdza za to, że księdza obrażali, tylko że Boga obrażali. A no, jak Boga obraziłeś, to trzeba przeprosić Boga, a nie kapłana w konfesjonale. Jeśli mnie obraziłeś, to przyjdź do mnie. Jeśli Boga, to idź do Boga. Ale szukają przebaczenia w konfesjonale. Dlaczego tu? Nawet Żydzi dobrze zrozumieli, kiedy Jezus powiedział do jednego pana, twoje grzechy są ci przebaczone. Oni powiedzieli, no jak to? Kto oprócz Boga może przebaczyć grzechy? Kim on jest? Jak on śmie powiedzieć? Twoje grzechy są przebaczone. Nawet Żydzi rozumieli, tylko Bóg może przebaczać grzechy. A skoro Jezus przebaczył mu grzechy, to zgadnij, kim on jest. On jest Bogiem w czele. I jako Bóg w czele przyszedł na świat i umarł na krzyżu, aby ciebie i mnie zbawić. A jak chcesz przebaczenie, to trzeba iść do Niego. Ktoś powie, a nie ma Go tu. Nie ma Go i jest jednocześnie. Nie widzę Go, ale czy nie myślisz, On słyszy ciebie dzisiaj? Jak On nie usłyszy, co robisz, kiedy masz poważny problem, jakaś sytuacja niebezpieczna, co ty robisz, nawet bez myślenia o Boże? Gdzie jest Bóg? Do kogo mówisz? Ty wiesz, że On słyszy i ty masz nadzieję, że On wysłucha, prawda? A więc jaki problem? Chcesz przebaczenie? Poproś Jezusa o przebaczenie. Ludzie szukają wstawiennictwa w Marii. Dziwne? Bardzo dziwne. Kiedy chcesz, żeby lekarz ci zrobił operację, czy poprosisz jego matkę o pomoc? Czy nie poprosisz samego lekarza? Czemu myślimy, że skutecznie będzie, jeśli będziemy się modlić do Matki Jezusa Chrystusa? Kiedy Jezus powiedział wyraźnie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Kiedy apostołowie głosili, jeden jest Bóg, jeden pośredni między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Czemu szukamy przebaczenia, stawiennictwa, zbawienia i Boga w religii? Nie tędy droga. Jest jedna droga. Jest tą drogą, prawdą i życiem. Ludzie szukają łaski we swoich zasługach. To jest bardzo dziwne. Jeśli ja potrzebuję łaski od twojego szefa, na przykład, jeśli przez miesiąc nie szedłem do pracy, bo byłem leniwy, bo mi się nie chciało, a moja rodzina jest głodna, a ja chcę łaski od mojego szefa, żeby mi dał jakąś pieniądze, żebym przeżył. Czy ja przypomnę mu o swoich czynach? Czy ja powiem, jaki dobry ja jestem? Jaki wierny ja jestem? Jaki pracowity ja jestem? Chyba nie, prawda? Chyba ja powiem, proszę pana, wiem, że mi się nie należy, ale mam nadzieję, że znajdę łaskę w Pana oczach. Proszę wybaczyć mi moje grzechy i moje braki i głupotę, ale nie powiem, jaki fajny jestem, bo On już wie, że jestem leniwy, prawda? A Bóg? Czy Bóg nie wie, jaki jesteś? Ale Panie Boże, tak Cię kocham, to daj mi zbawienie. Bóg wie, że nie kochasz Go, prawda? Bóg wie, że nie kochamy Go, jak powinniśmy. Kochamy siebie, kochamy pieniądz, kochamy rozrywki, kochamy wiele rzeczy, ale Boga nie kochamy, jak powinniśmy. Dlatego łaska jest jedyną szansą na zbawienie. Łaska jest jedyną szansą. Łaska jest w Jezusie Chrystusie. Nie w naszych zasługach. Ludzie szukają też sensu życia w świecie. Szukają satysfakcji w materializmie. W materializmie. Tak? Trochę więcej pieniędzy. Był taki człowiek bardzo bogaty, John Paul Getty. Bardzo, bardzo bogaty. I zapytali go, ile ci wystarczy pieniędzy? A on powiedział, trochę więcej. Tylko trochę więcej. I tak jest. Materializm nie usatysfakcjonuje nigdy. Salomon miał mądrość i miał możliwość dobycia wielu rzeczy. I po tym, jak on zbierał to wszystko, miał złoto, i miał srebro, i miał ziemię, miał... Ja miałem taką działkę, nie? A Salomon miał... Wow, to, co on miał, to jest coś niesamowitego. A na koniec, co powiedział? Teraz jestem zadowolony. Teraz mogę począć i mieć satysfakcję? Nie. Co powiedział? Wszystko jest marnością. Pod słońcem wszystko jest marnością. Jeśli bierzesz pod uwagę Boga i całą jakby ekonomię Boga, to wszystko ma sens. Bo to, co masz, to, co Bóg ci daje, możesz używać dla Jego chwały. Dla zbudowania innych, dla głoszenia Ewangelii, dla pocieszenia, dla pomocy. A jeżeli tylko to robisz dla siebie, bez myśli o Bogu, to skończ tak, jak Salomon powiedział, marność. Bo w dniu śmierci powiesz, komu zostawię to wszystko? Bo moje dzieci nie potrafią tego zarządzać. Albo będzie jeszcze gorzej. Będzie kłótnia pomiędzy tobą a twoją żoną i wiesz, bogaci nie mogą odpoczywać. Martiuszek, kto im zabierze to wszystko? Szukają ludzie wolności w pożądliwościach. Myślą, że są wolni. Wolność, mówią. Chcemy pić, co chcemy, palić, co chcemy, spać z kimkolwiek, robić, co nam się chce i nikomu nie musimy odpowiadać. I myślą, to jest wolność. Apostoł Piotr powiedział pod natchnieniem Ducha Świętego takie słowa, wysłuchaj. Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Pożądliwość tego świata walczy przeciwko twojej duszy. I jeśli ty szukasz tego, stracisz swoją duszę na wieki wieków w piekle. Bo życie bez Boga, chociaż człowiek się cieszy bardzo przez chwilę, to jest łudna radość chwilowa. I czytamy o tym w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział. O Mojżeszu, Hebrajczyków 11, 24 werset. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki Faraona, wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu. Doczesna rozkosz. Ale wygląda tak fajnie. Wygląda. Te rozkosz wyglądają tak fajnie. I wydaje się, że ci ludzie naprawdę się cieszą. W piątek do godziny, nie wiem, 21, coś takiego być może, ale już trochę później chyba każdy z nas wie, jak to wygląda. To już nie jest tak pięknie, prawda? Dawno temu widziałem w Warszawie taki billboard reklamujący papierosy. I wtedy już była ustawa w Polsce, że część reklam musi zawierać takie ostrzeżenia, uwagi, nie, tak dalej. Nie aż tak jak teraz, bo teraz naprawdę wygląda fatalnie. Są te zdjęcia wypadków samochodowych i tak dalej, jak płuca i wszystko strasznie wygląda. Ale słuchaj, wtedy była taka reklama. Teraz mi z głowy, zaraz będę pamiętał. Tak było. Reklama chyba papierosów albo alkoholu i tam pod spodem było ciesz się chwilą. Ciesz się chwilą. Na górze czujesz, że żyjesz, to takiego było, ale pod spodem ciesz się chwilą. I to nie było, ostrzeżenie, to była reklama. Oni myśleli, że oni robią dobrą reklamę. Czyli tylko ta chwila jest ważna. Ale jeżeli ty tylko szukasz rozkoszy na taką chwilę, to jesteś głupi. Bardzo głupi. Bo wieczność trwa dłużej niż chwila. I ucieszy się chwilą, a potem jest cierpiał na wieki wieków bez Boga. Ludzie szukają w pokoju w używkach, pokoju wewnętrznego. Może sumienie im gryzie, może mają poważne problemy w domu, gdzieś indziej i myślą, że alkohol to jest rozwiązanie wszystkich problemów. Kiedy wiemy, jeśli jesteśmy mądrzy, że tylko powiększa problemy. Tylko mnoży problemy w życiu i w rodzinie i w małżeństwie. Ludzie szukają w złych miejscach. I po trzecie, ludzie szukają mądrości u niewierzących. Pismo Święte mówi, że mamy nie czynić. Mamy nie wejść w nierówne jarzmo. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14 werset. Nie wsięgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Gdzie będziesz szukał żony? Gdzie będziesz szukał męża? W knajpie? Będziesz szukał partnera na całe życie, tam, gdzie Boga nie ma, a potem zdziwi się, że twoja żona i twój mąż nie chcą w ogóle czytać Słowa Bożego? Gdzie szukasz mądrości? Tu Biblia mówi nam, jakiego masz szukać. Może powiesz, ale ja znam kogoś, kto znalazł męża we świecie, w knajpie, ale potem mu się nawróci i są w kościele. Dzięki Bogu! Ale to jest ryzyko. Grasz w ruletę, jak się mówi? Rosyjską? Tak? W rosyjską ruletę? Chyba to jest nawet gorzej niż to. Słuchaj, uważaj! To nie jest na 100%. Ja uważam, że prędzej ta osoba, czy od Boga odciąga, niż ty do Boga przyciągniesz. Gdzie szukasz męża i żony? Gdzie szukasz rady małżeńskiej? Szukasz tu? Jeśli tak, to przyjdź za tydzień o 10:00 i będzie kolejna nauka o małżeństwie, o naszego brata Jurka. Nie było ciebie, posłuchaj nagrania. Uwierz mi, Bóg ma dużo do powiedzenia na temat małżeństwa i bardzo mądrych rzeczy. I nie zawsze to jest korzystne ani dla męża, ani dla żony. Bo każdy z nas jest samolubny. I tak jak Bóg powiedział do kobiet, że mają być uległe mężom, tylko jednemu powiedzmy, jedna kobieta ma być uległa jednemu mężowi, żeby nie było nieporozumienia. Ale też powiedział, że my mamy kochać swoje żony, jak Jezus kochał Kościół. I uwierz mi, wy kobiety potraficie być tak samo uparte jak Kościół. I my mamy kochać was. I to nie jest zawsze łatwo, ale mamy kochać. I tak samo jak nie jest bardzo łatwo wam być uległy nam, tak Bóg powiedział. Ale gdzie szukasz mądrości? U koleżanek w pracy? Szukasz mądrości u kolegów w pracy? Żeby oni ci powiedzieli, jak masz tatować żonę? Pamiętam, pewnego dnia moja kuzynka usłyszała, jak mój szwagier powiedział do mojej siostry, słuchaj, rób mi kanapkę. A moja siostra wstała i od razu zaczęła robić. Moja kuzynka mówiła do niej, a jak ty jesteś jego służącą? Jak to możliwe? On tylko rozkazuje i od razu dostaje. A brat, czyli kuzyn, brat kuzynki powiedział do niej, właśnie to mówiła kobieta, która już jest po dwóch rozwodach. To był taki śmieszny, bo wszyscy się śmieliśmy, ale to było prawda. Ona nie miała autorytetu co do porad małżeńskich. Nie, nic dziwnego, że miała kłopot w małżeństwie. A gdzie szukasz rady? Bóg powiedział wyraźnie, dzisiaj słyszeliście, nie muszę powtarzać, że żona ma być uległa mężowi, ale świat mówi nie, nie, ty masz swoje prawo, ty masz swoją własną osobowość, nie musisz być posłuszny nikomu. Bóg mówi inaczej. Gdzie szukasz rady, gdzie szukasz porady małżeńskiej? W podręcznikach? Jak traktujesz swoją żonę? Tak jak koledzy w pracy? Czy szukasz Bożej porady małżeńskiej? Czy szukasz u Boga, jak masz być dla żony mężem? Gdzie szukasz rady? Czy pytasz kolegów w pracy, co ja mam zrobić z moją żoną, bo już nie wytrzymuję? Niemądry! Zapytaj Boga, zapytaj brata, który ma do małżeństwa, ale nie pytaj kolegów. Powiedzą ci, nie wiem co. I napiszę, nie? Znajdź kogoś innego. Znajdź na internecie kogoś innego. Ten świat jest zwariowany, nie słuchaj rad tego świata. A wy, młodzi, nie słuchajcie tych głupich ludzi. Po co masz słuchać rodziców? Po co masz chodzić do kościoła? Po co masz czytać Biblię? Gdybyś tylko mógł przenieść się w przyszłości 20 lat, gdzie oni będą za 20 lat? Jak będzie wyglądał ich życie za 20 lat? Ich małżeństwo, ich rodzina, ich zdrowie. Jak oni będą się mać wtedy? Mieć wtedy? Gdybyś mógł tylko się przenieść i pamiętasz, że te rozkoszy są tylko doczesne, zobaczyłbyś, że prawdopodobnie ci koledzy, te koleżanki, to będą wyglądały dwa razy starsze niż są. Nie szukaj byle gdzie. Szukaj rady u Boga, w Jego Słowie. Słuchaj tego fragmentu. Wiem, że przedłużam, ale posłuchajcie. 19 rozdział Księgi Przysłów. Księga Przysłów, 19 rozdział, 27 werset. Synu mój, przestań słuchać pouczeń, które cię odwodzą od słów rozumnych. Ile razy wy, młodzi, ile razy w ciągu dnia słyszycie rady, pouczenia, które są różne od tego, co mówi tata, co mówi mama, co mówi Bóg, co mówi pastor, co mówi ktoś inny w kościele? Ile razy dziennie, ile razy w telewizji słyszymy te rzeczy? Czy masz w ogóle jakiś filtr założony? Czy masz filtr? Czy jesteś tak jak śmietnik? Wiesz, śmietnik nie ma filtru. Jedyny filtr, co ma śmietnik, to jest napis. Eko albo szkło. Ale czy każdy słucha tego? Nie. Tam nie ma filtru. Tam, jeśli masz odwagę, możesz wrzucić. A ile razy młodzież przyjmuje wszystko, co mówią, co słyszą, każda rada. Słuchaj, załóż jakiś filtr. Filtruj wszystko przez Słowo Boże. Co mówi Bóg na ten temat? Co mówi Bóg na temat alkoholu? Co mówi Bóg na temat seksu przed małżeństwem? Co mówi Bóg na temat pornografii? Czy w ogóle przejmujesz się tym, co mówi Bóg? Czy szukasz byle gdzie, tylko żeby było fajnie? Obiecuję, że jeśli będzie fajnie, to tylko przez krótką chwilę. A potem powiesz w ten sposób. Teraz otwórzcie Kaznodzieja Salomona. Dwunasty rozdział. Pierwszy werset. Pamiętaj więc o swoim Stwórcy w dniach swojej młodości, zanim nastaną, co? Złe dni. I przyjdą lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Czy znasz starsze osoby, które są tak tak chore z powodu nadużycia alkoholu, z powodu nadużycia narkotyków, z powodu tyle problemów, co mieli nawet z policją, a które mówią, ale fajnie było. Warto było. To był super czas. Panie, się cieszę, że miałem takie rzeczy. O, fajnie. Ja nie spotkam takich zbyt często. Powiesz, nie podobają mi się te lata. Gdybym tylko mógł wrócić kilka lat, kilka dziesięć lat wstecz i zmienić. Kto z nas nawet dzisiaj nie powie, chciałbym zmienić jedną rzecz we swojej przeszłości. Nawet my, którzy na młode lata nawróciliśmy się i tak mówimy, o, gdybym tylko mógł trochę zmienić, teraz jestem mądrzejszy, gdybym tylko wiedział. Nie szukaj wszędzie mądrości, szukaj u Boga. Na pewno brat Jurek będzie mówił na temat dzieci. Ale gdzie szukasz porady o wychowaniu dzieci? Może ci się wydaje brutalne, że mówimy, że dziecko ma być posłuszne rodzicom. A co wolisz? Wiesz, jest tylko jedna opcja. Albo dziecko ma być posłuszne rodzicom, albo rodzice będą posłuszne dzieciom. Ktoś będzie rządzić, przepraszam bardzo. Dziecko nie przyjdzie obojętnie, żeby nikt nie miał władzy. Albo ty będziesz rządzić, albo dziecko. I w wielu domach dziecko rządzi. Dziecko płacze i dostaje. Dziecko krzyczy i dostaje. Dziecko tylko pokazuje, że już chce robić awanturę, a mama, dobra. Kupię ci to, kto chce, żeby tylko nie zrobić awantury tutaj w sklepie. Co to jest? To jest owoc światowego wychowania. Według świata. Daj dziecku co chce. Nie mów nie. Nie karć. Nie mów, że nie wolno. Bądź pozytywny. Nie stresuj dziecka. Czyli ty bądź zawsze zestresowany. Posłuchaj. Księga Przysłów. Będę czytał kilka fragmentów, prawie bez komentarza. Prawie. Księga Przysłów 22:6. Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej. W jakiej drodze? W drodze, którą on chce? Ono chce? Nie. W drodze, którą ma iść. A kto decyduje, jaka to jest droga? Dziecko? Mamo, chcę pobawić się na autostradzie. Dobra, proszę bardzo. Autostrada jest piękna. Baw się na autostradzie. Tak pozwalasz? Nie. Ty powiesz, nie, dziecku, to nie jest bezpieczne. Czy ty masz wybierać tą drogę? 29:15. 29:15. Rózga. Po hebrajsku to oznacza rózga. I po grecku chyba też rózga. Rózga i upomnienia dają mądrość. Wiesz, co to znaczy? Dziecko jest głupie. Niemądre. Rózga daje mądrość. Książka nie pomaga dzieciom w tym małym wieku, w młodym wieku. Możesz powiedzieć, ale Bóg jest tak. Nie. Dziecko nie rozumie. Rózga i upomnienia dają mądrość. A samowolne dziecko przynosi wstyd swojej matce. Gdzie słuchasz rady? Świat mówi, pozwól dziecku być taki, jak on chce. I będziesz miał terrorystę w domu. Samowolne dziecko przynosi wstyd twojej matce. Widzę takie matki w sklepach. Wstyd mi. Wyjdźmy z tego sklepu, bo już nie wytrzymam. O, jest mi głupio, jest mi wstyd. Czemu? Bo nie kontroluje swojego dziecka. Kontroluj dziecka w domu, a w sklepie też będziesz mógł kontrolować dziecko. Nie słuchaj rad tego świata na temat dzieci. Przysłów 13:24. Bracie Jurku, ty możesz swobodnie powtarzać to wszystko. Za tydzień wiem, że masz jakiś plan, ale powtórka nie zaszkodzi. 13:24. Kto oszczędza swą rózgę, nienawidzi swego syna, a kto go kocha, karze w porę. Ja kocham dziecko, nigdy nie mogłem karcić dziecka. Bóg mówi, że jeśli nie karcisz, nienawidzisz dziecko. Wierzysz w to? Świat mówi, nie. Kochaj, tylko daj pieniądz, zabawki, daj im co chcą. Oni chcą teraz hamburgera, a za pół minuty chcą hot doga, a za 15 sekund chcą karkówkę i za 10 sekund oni chcą jeszcze tylko postre, bo nie chcą w ogóle jeść, a potem Nie wiem co. A matka, dobra, robię to i robię to i robię to i za chwilę zmienia całe menu, bo dziecko jest kapryśne. I wie, jak manipulować i kontrolować matkę. I nawet niektórych ojców. I to jest wstyd. Kogo słuchasz? Ten, kto cię stworzył, wie, jak wychowywać dzieci. Słuchaj Boga. Jeszcze jeden, Galacjan 4.1. Galacjan 4.1. Mówię więc, dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest panem wszystkiego. Dziedzic ma odziedziczyć tron. On będzie królem pewnego dnia. I Bóg mówi, takie dziecko, chociaż odziedziczy tron, niczym nie różni się od kogo? Sługi. Twoje dziecko nie jest królem i nigdy nie będzie królem. A jak tak będziesz traktował, wyrośnie z taką mentalnością, że jest królem i znasz takich królów, jeździ po naszych ulicach, widzisz ich w sklepach, pracujesz z niektórymi z nich, myślisz, że są królami, bo tak ich traktowano. Bo kto słuchał rady świata, a teraz tylko mają wstyd. Gdzie szukasz rady? Gdzie szukasz prawdy? Gdzie szukasz pokoju? Gdzie szukasz porady? Słuchaj, nie ma lepszego źródła mądrości, prawdy, porad małżeńskich, rodzinnych niż to słowo. Jedyny powód, żeby nie słuchać tego, to jest upartość. Że masz swoje zdanie i nie chcesz słuchać Boga. Bóg powiedział wyraźnie, to nie jest ciężki język. To jest twój język, rozumiesz to. Weź, czytaj, zastosuj i zobaczysz, że opłaca się szukać rady, szukać prawdy i mądrości u Boga. Amen. Powstańmy. Świat mu powie, że Jezus nie przyjdzie, nie ma Boga. Pewnego dnia On przyjdzie. Jeśli nie jesteś zbawiony, a przyjdzie Bóg, przyjdzie dzień twojej śmierci, to będzie koniec twojej duszy na wieki wieków. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Jeśli nie masz pewnego zbawienia, nie wiesz, gdzie spędzić wieczność, dzisiaj możesz przyjąć zbawienie jako dar Boga z łaski Bożej przez wiarę. Masz pytanie na temat zbawienia, chętnie pomogę ci rozumieć. Przyjdź do mnie, przyjdź do jednego z tych braci, pomożemy ci. Jeśli masz problemy różne w życiu i potrzebujesz rady od Pisma Świętego, podejdź do nas, pomożemy ci.